Dziś w programie o sposobach na popularyzowanie historii, o powstrzymanym 100 lat temu przez Wojsko Polskie pochodzie Armii Czerwonej na Zachód. Powiemy także, jak 40 lat temu rodziła się Solidarność.
W jaki sposób wykorzystać nowoczesne technologie w przybliżaniu historii? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo w oddziale IPN w Szczecinie.
Centrum Edukacyjne IPN, przystanek Historia w Szczecinie, działa od sierpnia ubiegłego roku. Organizowane są tu przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą edukacją oraz popularyzacją wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski. Panujące zagrożenie epidemiczne skłoniło historyków do poszukiwania nowych sposobów przekazywania wiedzy.
Przystanek Historia Online jest to projekt będący odpowiedzią na sytuację, która panowała i panuje w Polsce i w Europie w związku z epidemią koronawirusa. W momencie, kiedy zapadła decyzja o wygaszeniu stacjonarnych przystanków Historia, kiedy nie można było się gromadzić, nie można było organizować tego typu wydarzeń, my przenieśliśmy nasze wydarzenia do przestrzeni internetowej. Stąd też nazwa online w nazwie przystanku Historia. Zbudowaliśmy profesjonalne studio nagrań, do którego zapraszaliśmy naszych gości. Również gości wirtualnych, którzy byli z nami poprzez platformy komunikacyjne. Wówczas takie nagrania trafiały do przestrzeni internetowej, nasi odbiorcy mogli komentować, de facto uczestniczyć w tych dyskusjach i efektem tego jest kilkanaście nagrań, które cieszą się ogromną popularnością.
Po trupie Białej Polski wiedzie droga ku światowej rewolucji, głosili bolszewicy. Polska po świeżo odzyskanej niepodległości stanęła w obliczu kolejnego zagrożenia.
Wojna wydawała się być nieunikniona. Józef Piłsudski przyznał po latach, że my początek tej wojny mieliśmy już w roku 1918. Formalnie nie została ona jednak wypowiedziana. Za jej początek przyjmuje się 3 stycznia 1919 roku.
Wojna toczyła się praktycznie rzecz biorąc o to, kto będzie na wschodzie z jednej strony dominował. I tu mieliśmy swoje bardzo określone interesy wyznaczone i historycznymi zaszłościami i interesami bieżącymi. Ale też wojna miała charakter odmienny niż te wszystkie, które się na owym obszarze toczyły. Głównie dlatego, że zjawiła się nowa potencja, zjawili się właśnie bolszewicy, którzy byli formacją skrajnie ideologiczną i którzy ową ideologię chcieli przenieść do całej Europy. Polska tutaj była przeszkodą, a Kresy były tym elementem, gdzie do starć właśnie pierwszych doszło. I pochód bolszewicki rozpoczynał się w roku 18 za cofającymi się czy ewakuującymi się z Kresów wojskami niemieckimi. Został przez Polskę wstrzymany, wstrzymany również w sposób spektakularny wyprawą wileńską w kwietniu 19 roku. I możemy mówić, że dopóki nie doszłoby do rozstrzygającego starcia, to znaczy takiego, który wskazywałby na finalne pobicie któregoś z tych na wschodzie funkcjonujących podmiotów, to ona prawdopodobnie toczyłaby się dalej. No oczywiście ten splot rozmaitego rodzaju interesów był znacznie bardziej skomplikowany. Przecież tam była jeszcze i Białorusia, były rozmaite siły ukrainne, byli Litwini, którzy nie liczyli się jako siła militarna, a którzy mieli swoje polityczne interesy. Byli tam Niemcy zresztą jeszcze też w państwach bałtyckich, więc możemy tutaj mówić o bardzo skomplikowanej sytuacji, jaka tam miała miejsce. Natomiast rzecz jest taka, że w wyniku prowadzonej przez Piłsudskiego polityki istotnie wiosną 1920 roku po tych dwóch stronach frontu stały właściwie tylko te dwie siły.
Wojsko Polskie do zdecydowanych działań przystąpiło w kwietniu 1919 roku. Walki toczyły się do początku 1920 roku z przerwą na jesieni, ponieważ strona polska nie chciała wspierać Białej Armii generała Denikina, zwyciężającej w tym czasie bolszewików, ale nie zgadzającej się na powstanie niepodległej Polski. W kwietniu zawarto układ z atamanem Szymonem Petlurą. Wojska polskie i ukraińskie wkroczyły do Kijowa. Jednak wkrótce ruszyła wielka ofensywa bolszewicka. W połowie sierpnia front ustabilizował się na wschód od stolicy Polski.
Świat nie był za bardzo zainteresowany tym, co się dzieje na ziemiach polskich. To traktowano jako wojnę gdzieś tam lokalną na peryferiach, więc zachód Europy się nie przejmował tym zagrożeniem, a nawet wprost przeciwnie, w wielu środowiskach sympatyzowano z bolszewikami, w środowiskach lewicowych. Zresztą Rosja bolszewicka prowadziła szeroką akcję propagandową. Również premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George zupełnie jakby tutaj nie widział zagrożenia, wprost przeciwnie, chciał z bolszewikami się porozumiewać, zawierać układy handlowe. I oczywiście latem 20 roku on oferował swoje pośrednictwo w rozmowach pokojowych, ale akceptując w zasadzie sowieckie warunki. I jedynym krajem zachodnim, który się zaangażował w jakiś sposób po stronie Polski, to była Francja. Co ciekawe, również bliżsi sąsiedzi Polski też zajęli postawę neutralną, w zasadzie niechętną. No, przede wszystkim Niemcy, ale podobnie Czechosłowacja czy Litwa, która wręcz skorzystała jakby na bolszewickiej ofensywie, zajmując Wilno, której bolszewicy dobrodusznie przekazali po to, żeby później odebrać. Pewnie takie były ich plany oczywiście. I tutaj w zasadzie tylko Rumunia z naszych sąsiadów zachowała taką bardzo przychylną postawę, bo przez terytorium Rumunii wiodła jedyna bezpieczna droga dostaw amunicji i broni z Francji, ale też dostaw amunicji z Węgier, bo akurat Węgry były tym państwem nie graniczącym z Polską, ale dostrzegającym zagrożenie bolszewickie. Węgrzy doskonale zdawali sobie z tego sprawę, co im może zagrażać, jak bolszewicy podbiją Polskę, że również Węgry będą ich celem, bo tam już wcześniej przeżyli rewolucję komunistyczną w 19 roku. Świat nie dostrzegał wagi problemu i tego, jak ważna jest ta wojna, czy też jak ważne rzeczy dzieją się latem 20 roku pod Warszawą, ale też Polska nie była zupełnie sama, w tym sensie, że u boku Wojska Polskiego walczyły też jednostki sojusznicze i o tym powinniśmy pamiętać. Byli to przede wszystkim Ukraińcy, ale też oddział generała Stanisława Bułak-Wałachowicza, złożony przeważnie z Rosjan i Białorusinów, też jednostki pojedyncze kozaków dońskich i kozaków z Kubania, które znalazły się po polskiej stronie. Potem też dołączyli sami Rosjanie, których przywódcą politycznym i sojusznikiem Piłsudskiego był Borys Sawinkow.
13 sierpnia 1920 roku rozpoczęła się Bitwa Warszawska. O zwycięstwie Polaków zdecydowały wydarzenia z 15 sierpnia i dni następnych, gdy na przedpolu Warszawy w Radzyminie i Ossowie trwały ciężkie walki. Do decydujących działań gotowa była już skoncentrowana w okolicach rzeki Wieprz grupa manewrowa dowodzona przez naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego. 16 sierpnia rozpoczął się manewr głębokiego oskrzydlenia wojsk bolszewickiego frontu zachodniego. Polska po tygodniach najwyższego zagrożenia rozgromiła armię, która w zamierzeniach przywódców Czerwonej Rosji miała zanieść żagiew bolszewickiej rewolucji na zachód. Lord Dabernon określił Bitwę Warszawską jako 18. decydującą bitwę w dziejach świata. Była to bitwa, w której, jak pisał, walczące ze sobą cywilizacje były z gruntu odmienne, cele i metody przeciwników najostrzej sprzeczne ze sobą. Nie była to więc waśń pokrewnych sobie plemion, lecz raczej zmaganie zbrojne dwóch zasadniczo rozbieżnych światopoglądów. W setną rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej Instytut Pamięci Narodowej upamiętnia to wydarzenie, odsłaniając tablice memoratywne poświęcone Armii Ochotniczej w miejscach, w których znajdowały się punkty werbunkowe. Zaplanowano odsłonięcie 14 tablic. 3 z nich znajdują się w Warszawie, między innymi na terenie przystani Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. 100 lat temu warszawscy wioślarze wystawili do obrony mostów i przepraw 6 uzbrojonych plutonów w umundurowaniu klubowym.
Pomysł, żeby umieszczać tablice pamiątkowe w miejscowościach mniejszych, nie w miastach wojewódzkich, choć również oczywiście, nie jest nowy. To jest pomysł, żeby wyjść z tą historią w teren, żeby pokazać ludziom, że ta wielka historia, której słyszą, której ślady oglądają w telewizji, dotyczyła bezpośrednio ich miejsc zamieszkania i ich rodzin często. Ta miejscowa społeczność odkrywa, że tu oni, ich przodkowie, mieli wkład w historię, w tą wielką historię właśnie, o której piszą podręczniki, a którą oni współtworzyli. Chcemy w ten sposób wyrazić wdzięczność dla tej rzeszy ochotników.
W szeregach Armii Ochotniczej służyło ponad 100 tysięcy żołnierzy. Nie mogłaby ona funkcjonować bez zaplecza. To między innymi matki, żony i siostry żołnierzy ochotników, rzemieślnicy, weterani Powstania Styczniowego i kolejarze wspierali walczących z żołnierzami Armii Czerwonej.
W sierpniu obchodzimy stulecie jednej z największych bitew w historii Polski, Bitwy Warszawskiej. Bitwy, która przesądziła o losach wojny polsko-bolszewickiej. Z kolei 40 lat temu powstała Solidarność, niezależny samorządny związek zawodowy. Tym dwóm niezwykle istotnym zagadnieniom z historii Polski poświęciliśmy dwie tematyki historyczne w portalu przystanekhistoria.pl. Proponujemy Państwu do przeczytania szereg artykułów historycznych, a także nagrań filmowych, dokumentalnych, prezentacji oraz publikacji w wersji cyfrowej, które poświęcone są tym dwóm wyjątkowym rocznicom i tym dwóm wyjątkowym wydarzeniom. Pierwsza z tematyk, zatytułowana Wojna polsko-bolszewicka, przybliża naszym czytelnikom okoliczności wybuchu wojny, jej przebieg, a także konsekwencje. W tematyce Wojna polsko-bolszewicka znajdziecie Państwo wiele niezwykle interesujących artykułów poświęconych samym okolicznościom wybuchu wojny, a także jej przebiegowi. Odnajdziecie Państwo tutaj również szereg nagrań audio, które przybliżają okoliczności trwającej 100 lat temu wojny. Z kolei w tematyce zatytułowanej Solidarność odnajdziecie Państwo nagrania filmowe, nagrania audio, a także artykuły historyczne dotyczące okoliczności powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, a także materiały dotyczące najnowszego projektu edukacyjnego IPN, projektu wystaw poświęconych powstaniu Solidarności, zatytułowanego Tu rodziła się Solidarność. Zapraszam Państwa do zapoznania się z zawartością tych dwóch tematyk historycznych na portalu przystanekhistoria.pl.
Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Te słowa Jana Pawła II, wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku, rzeczywiście odnowiły wiarę Polaków w odzyskanie niepodległości.
Latem 1980 roku Polska pogrążała się w coraz większym kryzysie ekonomicznym. W odpowiedzi na wprowadzoną 1 lipca 1980 roku przez ekipę Edwarda Gierka podwyżkę cen niektórych gatunków wędlin i mięsa przez kraj przeszła fala strajków.
Ta podwyżka była dotkliwa dlatego, że objęła zakładowe bufety i stołówki. Taką sceną, bym powiedział, symptomatyczną dla lipca jest scena z wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku 8 lipca, kiedy jeden z robotników bierze kotlet mielony, rzuca z nim o podłogę i krzyczy: nie dość, że taki drogi, to jeszcze taki mały.
Protestom sprzyjały problemy z zaopatrzeniem i obniżka płac.
To były strajki w większości o charakterze socjalno-ekonomicznym. W lipcu te postulaty, czy ogólnopolskie, czy byśmy nazywali je polityczne, pojawiały się rzadko, ale warto o tym przypomnieć, że postulat wolnych sobot pojawił się w Żyrardowie, w żyrardowskich zakładach tkanin technicznych.
Władze starały się dosyć szybko gasić strajki, składając obietnice bez pokrycia.
Z drugiej strony próbowano zastraszać tych strajkujących, grozić im konsekwencjami danego protestu. Więc te strajki lipcowe zazwyczaj były krótkoterminowe strajki, kilkugodzinne, jedno-, dwudniowe, zazwyczaj kończone jakimś porozumieniem z dyrekcją danego zakładu pracy. Przy czym tutaj dochodzi bardzo ważny czynnik, czyli nieudolność władz, bo proszę sobie wyobrazić, że dochodziło do sytuacji, w której na przykład podwyżkę dostawał tylko strajkujący wydział w danej fabryce, co oczywiście powodowało, że tego samego lub następnego dnia strajkowały kolejne wydziały. Albo dostawała podwyżkę fabryka w danej miejscowości, co powodowało, że podobny zakład w tym samym mieście za chwilę również podejmował strajk. Poza tym na niekorzyść władz działał czynnik taki, że mimo tego, iż była blokada informacji o strajkach, bo władze blokowały przepływ informacji, to on jednak był. Z jednej strony przywozili go na przykład do Żyrardowa pracownicy Ursusa Warszawskiego, którzy mówili: zastrajkował Ursus, dostaliśmy podwyżki, to powodowało większą chęć do protestów w Żyrardowie. Z drugiej strony opozycja, na przykład na Lubelszczyźnie, to był Wojciech Onyszkiewicz, organizowała zbieranie informacji, które trafiały do Warszawy, do Jacka Kuronia, za jego pośrednictwem do Radia Wolna Europa i w ten sposób wracały do Polski, łamiąc tą blokadę informacyjną. Żyrardów był takim pierwszym centrum strajkowym w lipcu 80 roku. Nie była nim, wbrew pozorom, wbrew temu, co dzisiaj mówi, Lubelszczyzna, a był właśnie Żyrardów, gdzie właściwie niemalże wszystkie zakłady pracy zastrajkowały, może poza jednym większym zakładem w tej miejscowości. Tam mieliśmy strajki rozciągnięte od 2 lipca z główną kulminacją od 10 lipca do 14 mniej więcej. Te strajki z lipca są o tyle ważne, że one przełamują pewną barierę strachu. Okazuje się, że można zastrajkować, przy czym to słowo strajk nie jest wtedy używane. Mówi się o władzy, mówią o przerwach pracy, powołuje się, jeżeli się powołuje, tak jak w Rosji, komitet postojowy, nie komitet strajkowy. Ale one pokazują, że rzeczywiście można zastrajkować, nie spotyka się z jakimiś dużymi represjami ze strony władz i mamy z efektem takiej kuli śnieżnej troszeczkę do czynienia. Ta fala strajków trwa, to jest cały lipiec, główne natężenie to oczywiście połowa lipca na Lubelszczyźnie i mamy do czynienia ze strajkiem generalnym, strajkuje około 150 zakładów pracy. Wtedy po raz pierwszy jest powoływana komisja rządowa, są podejmowane rozmowy ze strajkującymi. To wszystko przełamuje pewną barierę strachu. No i te strajki tlą się do połowy sierpnia. W połowie sierpnia wybucha strajk w Stoczni Gdańskiej. 14 sierpnia wybucha strajk, który nazywam małym strajkiem. Dwa postulaty, podwyżka płac i przywrócenie do pracy Anny Walentynowicz, działaczki Wolnych Związków Zawodowych, wyrzuconej przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ten strajk trwa do 16 sierpnia, kończy się porozumieniem z dyrekcją, ale wobec oporu części strajkujących pracowników Stoczni Gdańskiej i części osób, które z innych zakładów Trójmiasta dotarły do Stoczni Gdańskiej, jest kontynuowany. Powstaje międzyzakładowy komitet strajkowy i mamy do czynienia tak naprawdę od 16 sierpnia z zupełnie nowym strajkiem, ze strajkiem, który strajkiem solidarnościowym, strajkiem ogarniającym najpierw Trójmiasto i okolice, a później właściwie całą Polskę.
Instytut Pamięci Narodowej przygotował publikację związaną z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej. W tomie Sojusz Piłsudski-Petlura, dokumenty i materiały pod redakcją Jana Pisulińskiego i Witalii Jaskalskiego zebrano 121 dokumentów i innych źródeł, m.in. listów, artykułów prasowych, wspomnień przedstawiających przebieg negocjacji prowadzących do zawarcia sojuszu Piłsudski-Petlura. Instytut Pamięci Narodowej przygotował także publikację przypominającą historię wielkiego ruchu społecznego, jakim była powstała 40 lat temu Solidarność. Karnawał po amerykańsku. Ambasada USA w Warszawie wobec wydarzeń w Polsce od sierpnia 1980 do grudnia 1981 roku pod redakcją Patryka Pleskota to zbiór dokumentów, z których można dowiedzieć się, co interesowało wówczas amerykańskich dyplomatów w Polsce. Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na wystawę Wojna Światów 1920.
Wprowadzili bolszewicką dyktaturę. Bez zasad i norm. Cywilizację śmierci. Terror był ich planem na zwycięstwo. Chcieli rozpalić ogień światowej rewolucji. Tak mógł wyglądać świat. Ale na straży wartości stanęliśmy my, odradzający się naród, walcząc o Polskę. Walczyliśmy o Europę. Walka była zacięta, klęska była blisko. Jednak wygraliśmy. Wojna Światów. Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej.
Ekspozycję można oglądać od 13 sierpnia do 15 września 2020 roku w warszawskim przystanku Historia Centrum Edukacyjne IPN imienia Janusza Kurtyki przy ulicy Marszałkowskiej 21/25.